Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Panie pośle, na początek pytanie o spotkanie, które odbył pan w sobotę z mieszkańcami Rajca Poduchownego. Mają problem, właściwie obawy przeciwko postawieniu masztu komunikacyjnego. Jakie są wnioski z tego spotkania? Czy uda się pomóc mieszkańcom? Czy pan sprawdził te możliwości prawne?
Tak, pani redaktor, dlatego doszło do spotkania. Na początek przeproszę za mój przyspieszony oddech, ale dosłownie na 30 sekund przed audycją pojawiłem się w studio.
Ważne, że pan dotarł.
Z racji korka, który mnie złapał na ulicy 25 czerwca. Pani redaktor, mieszkańcy Rajca zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc. Ja miałem takie doświadczenie z pracy w Urzędzie Miejskim, gdzie przy ulicy Wojska Polskiego, przy rondzie Łukasika również był kilka lat temu projekt postawienia takiego masztu. Wtedy to udało się mieszkańcom pomóc w toku dyskusji po prostu z inwestorem. I tutaj również chcieliśmy do takiej dyskusji z inwestorem doprowadzić. Niestety inwestor się nie pojawił. Rozmawialiśmy o możliwościach prawnych, ale również o możliwościach, a może przede wszystkim o możliwościach dyskusji z samym inwestorem. Dlatego na spotkaniu pojawił się również sekretarz miasta Radomia.
Czyli trzeba będzie poczekać na stanowisko inwestora w tej sprawie? Będzie pan próbował kolejne spotkanie zorganizować z udziałem inwestora? Czy...
Może uporządkujmy. Mhm. Na początek ważne podkreślenie jest, że mieszkańcy mają przymiot strony. Jest tam 12 stron postępowania administracyjnego. Wszystkie te osoby w całym toku procedury administracyjnej mogą zgłaszać swoje uwagi. Również w tej chwili. Niestety Urząd Miejski zgodnie z przepisami obecnego prawa nie ma możliwości wstrzymania. W przepisie jest zapis, jeśli chodzi o decyzję lokalizacji celu publicznego, że usługi telekomunikacyjne po prostu po spełnieniu bardzo podstawowych warunków mogą zostać zrealizowane. Ja, warte podkreślenia, nie jestem przeciwko takiej inwestycji, ale jestem przeciwko inwestycji w tej konkretnej lokalizacji, na tej konkretnej działce. Proszę sobie wyobrazić, że nakładem wielu lat swojej ciężkiej pracy, kredytów, ludzie wybudowali domy, a dosłownie 6 metrów od granicy ich działki za płotem stoi 60-metrowa wieża. I tu nie chodzi o jakieś protesty przeciwko 5G, 4G. Mhm. Jestem od tego daleki. Uważam, że w XXI i w XXI wieku po prostu takie maszty muszą być budowane, ale są odpowiednie lokalizacje na to. I tak jak wtedy, kiedy protestowali mieszkańcy przy ulicy Wojska Polskiego, tak i teraz, wskazaliśmy wspólnie z panem sekretarzem nieruchomości, które możemy zaproponować. Ja dzisiaj bardzo
tak, żeby
pośrednio...
To rozumiem, czyli tak, żeby to nie było w centrum osiedla mieszkaniowego.
Dokładnie tak. Mhm. Ja dziś bardzo pośrednio, ale pan sekretarz bezpośrednio ma wpływ na pewne decyzje, które może w ramach urzędu podjąć i wskazać konkretne nieruchomości, choćby miejskie, ale również prywatne, znajdujące się po prostu w strefach przemysłowych, bardzo blisko tego osiedla, ale z dala już od otuliny Puszczy Kozienickiej. Znajduje się przecież strefa przemysłowa przy ulicy Holszańskiej, przy ulicy Marii Fołtyn. Te nieruchomości są nieruchomościami i prywatnymi, i miejskimi. Tam można zlokalizować taki maszt. Również wielu podnosi, że te problemy zaczęły się po wyburzeniu komina dawnej elektrociepłowni, która nigdy nie funkcjonowała. Tam też jest teren przemysłowy, tam również można taki maszt zrealizować. Są konkretne, przewidziane nieruchomości, które będziemy z panem sekretarzem, pan sekretarz będzie proponował, ja również będę bardzo mocno chciał spotkać się z inwestorem i o tym z nim po prostu rozmawiać. Warte podkreślenia są tam również takie aspekty lokalne. No, właściciel nieruchomości wydzierżawił, dziś chce wycofać, ale firma, która chce być inwestorem, nie zgadza się na wycofanie tej zgody na dzierżawę. No to jest po prostu...
No miejmy nadzieję, że uda się mieszkańcom
duży biznes
pomóc. Kolejny temat. Tydzień temu 65 milionów złotych z Polskiego Ładu przekazane miastu na budowę wiaduktu w ciągu ulicy Żeromskiego. Posłowie PiS martwią się, że ten przetarg jeszcze do tej pory nie został rozstrzygnięty, właściwie ogłoszony. Czy pana też to martwi?
Panie redaktor, ja dużego doświadczenia pracy w urzędzie wiem, jak współpracuje się z PKP PLK i będę tutaj bardzo dystansował się od, nie wiem, osobowego czy takiego krytykowania instytucji jako całości, ale warte podkreślenia jest, że procedura uzgodnień pewnych rzeczy w PKP PLK bardzo długo trwa. I dziś już nie mówimy wprost o uzgodnieniach samych technicznych, tylko o uzgodnieniach bardzo prozaicznych. Jak ma wyglądać ten przetarg? Kto będzie, jakie części rozliczą. O takich rzeczach mówimy i z tego, jaką ja mam wiedzę na ten moment, te kwestie dotyczące przetargu, umowy z wykonawcą nie są jeszcze doprecyzowane i bardzo mocno wierzę w to, że zespół w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji, ale również PKP PLK staną na wysokości zadania i bardzo szybko się dogadają. Ja nie miałem z tym problemu, jeśli trzeba było coś uzgadniać, po prostu jechałem do Warszawy, do PKP PLK. Korona z głowy mi nie spadnie, bo jej nie mam i z dyrektorami tam próbowaliśmy to po prostu przeforsować.
No właśnie, ta inwestycja, nawet jeżeli lada dzień zostanie ogłoszony ten przetarg, to i tak będzie nieco spóźniona w stosunku do powstającego lotniska, które ma ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku. Czy to może być problem dla funkcjonowania lotniska?
Uważam, że pani postawiła tezę w tym pytaniu, bo że ta inwestycja jest opóźniona. Ja zgłaszałem już w 2020 roku w projekcie budżetu na rok 2021 wniosek o 60 milionów złotych.
Panie pośle, ale to niczego by nie zmieniło, bo przecież te uzgodnienia, o których przed chwilą pan mówi, trwały i nadal trwają.
Nie, najpierw pani redaktor, ja mówiłem o innych uzgodnieniach w tej chwili, a mówimy o, ja w tej chwili mówię o innych, to są zapewnieniu finansowym, o projektowaniu, o zapewnieniu środków na ten cel.
No ale przecież trzeba... było 30 milionów złotych z rządowego funduszu.
To nie 95 milionów.
No tak, ale na początek może być, prawda?
No nie na początek, bo kiedy ogłasza się przetarg na konkretną inwestycję, trzeba mieć zapewnione 100% środków w budżecie. Jeśli pani chce kupić, nie wiem, samochód, to nie bierze pani 10 tysięcy złotych i mówi, no przecież mnie stać. No, jak pani idzie po kostkę masła, która kosztuje dzisiaj między 8 a 12 złotych, to pani nie bierze 2 złote i mówi, no na początek mi wystarczy. Nie, znaczy na takie zadanie trzeba mieć całą kwotę. Jeśli nie ma całej kwoty zapewnionej w budżecie, to nie można tej procedury uruchamiać. To jest abecadło samorządowe. Jeśli politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią dziś, że coś jest opóźnione, to ja mówię, opóźniliście decyzję na przekazanie tych środków. W 2020 roku składałem taki wniosek. Proszę mi powiedzieć, ilu posłów Prawa i Sprawiedliwości z Radomia zagłosowało za 60 milionami złotych?
Za pana poprawkami to chyba żaden poseł
Dokładnie
nie zagłosował.
Tak, żaden poseł i dzisiaj żaden z tych posłów nie ma wpływu na to, że te pieniądze trafiły do Radomia. To po prostu nam się należało. Pieniądze, które są dzielone w ramach Funduszu Inwestycji Regionalnych, Lokalnych, to są środki, które po prostu nam się należą z tego powodu, że należą się mieszkańcom Radomia. Zmiana sposobu finansowania samorządów spowodowała, że część pieniędzy jest przesunięte do budżetu i budżet państwa po prostu sobie je uznaniowo dzieli, by właśnie tacy politycy jak Marek Suski, Andrzej Kosztowniak, Anna Kwiecień przyjechali i mówili, że coś im się udało. Nie, nic im się nie udało. Jedyne, co im się udało, to inflacja, drożyzna i paliwo po prawie 8 zł.
No właśnie, panie pośle, to kolejne pytanie, bo pytam o to polityków. No właśnie, jakie są pomysły na walkę z inflacją? Bo sytuacja jest już bardzo trudna, wysokie raty kredytów cały czas rosnące, zapowiadane podwyżki za chwilę znów cen paliw. Inflacja już 14% oficjalnie. Jakie są pomysły Koalicji Obywatelskiej na walkę z drożyzną?
Ja od kilku tygodni jestem w trakcie pokazywania Polakom, kto jest odpowiedzialny za drożyznę. Jestem obecny na różnych targowiskach, targach w regionie, gdzie pokazuję, kto jest realnie odpowiedzialny, kto wprowadził nam inflację. To jest Adam Glapiński. Dlaczego? Dlatego, że były pompowane pieniądze bez takiego konkretnego planu na to, jak to ma być zrealizowane i bez ochrony tego projektu. Z prostego powodu. Znaczy pieniądze bez takiego pakietu osłonowego antyinflacyjnego w momencie, kiedy te pieniądze się wydaje. Wysyła się ich na rynek. To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą bez wątpienia jest to, że mamy dziś ręczne sterowanie poprzez instytucje zależne od państwa, jak spółki. No Orlen, który ma z mocy ustawy obniżoną stawkę VAT i my jako Polacy płacimy de facto z dużo mniejszym VAT-em za paliwo na stacjach, a z drugiej strony Orlen w tym czasie podnosi sobie marże do niebotycznych kwot. Znaczy mamy problemy z takimi rzeczami. Jeśli ja na konwencji Jarosława Kaczyńskiego na konwencji PiSu słyszę, że będziemy walczyć, mówi Jarosław Kaczyński, z ratami kredytu, z drożyzną kredytową, no to ja, pani redaktor, zastanawiam się, czy ten facet ma kontakt z rzeczywistością.
No ale przecież wie pan, że od 1 lipca ma wejść ten pakiet wsparcia dla kredytobiorców.
Pakiet ma wejść taki, ale ja odpowiem bardzo szybko na to pytanie. Pakiet ma wejść taki, że będziemy mieli 3-miesięczne raty kredytowe, również ja jako kredytobiorca hipoteczny. Zakładam, że być może pani też. A to nie jest sposób na to, by uratować nasze domowe budżety, bo to, że pani na 3 miesiące będzie miała, czy na 4 miesiące, bo to raz na kwartał będzie można wziąć miesięczne wakacje, to, że pani tych przez 4 miesiące tej raty nie zapłaci, to nie obniży pani kosztów kredytu. Znaczy pani i tak za ten kredyt zapłaci, powiem więcej, zostanie pani te 4 miesiące dorzucone do końca, na koniec spłacania czyli de facto to się wydłuży. Ale no mamy to, ostatnie zdanie.
Ale my już musimy kończyć, więc panie pośle...
Ale to jest bardzo ważne. Dziś za tę drożyznę kredytową odpowiada głównie dwa państwowe banki. To one mają największy portfel klientów hipotecznych. To są banki, w których w radach nadzorczych, na stanowiskach w zarządzie zasiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeśli Jarosław Kaczyński nie potrafi na swoich partyjniakach wymóc tego, by obniżyli stopy, stopy procentowe podnosi Glapiński, ale banki nie muszą ich podnosić. Banki są napchane pieniędzmi i jeszcze im mało. Proszę zwrócić uwagę, że żaden z banków nie proponuje lokat. Dlaczego? Bo oni nie potrzebują pieniędzy, tam te pieniądze są. A dlaczego są? Bo co miesiąc są wyciągane z naszych kieszeni. Moja rata, ja rozumiem, że senator Karczewski nie umiał powiedzieć, dlaczego jego rata nie rośnie, ale moja rata rośnie. I na kredycie hipotecznym, który mam zaciągnięty wspólnie z żoną, ta rata kredytu wzrosła miesiąc do miesiąca, po ostatniej podwyżce 1200 zł.
Dobrze, panie pośle, to o pomysłach na walkę z inflacją i drożyzną, to zdaniem.
To będą trzy krótkie zdania. Pierwsze, chcemy zamrożenia rat kredytów na poziomie z grudnia 2021 roku. Drugie, chcemy podwyżek dla sfery budżetowej, bo to są ci ludzie, którzy mają najniższe wynagrodzenie. De facto dziś w wielu przypadkach to wynagrodzenie, płaca minimalna już wyprzedziła, jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej. I po trzecie, chcemy obligacji antydrożyźnianych, obligacji, które będą finansowane przez państwo i każdy, kto będzie chciał wpłacić pieniądze do tego, znaczy, no po pierwsze to jest podstawowe narzędzie walki z inflacją, ale jeśli będzie chciał wpłacić te pieniądze, to oprocentowanie tych obligacji będzie wynosiło tyle, ile inflacja. A w tej chwili to jest 13,9, a ja zakładam, że przy takiej polityce rządu w grudniu inflacja wyprzedzi 20%.
Tu kończymy. Dziękuję za rozmowę. Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej, był dziś gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.